Bracia i siostry, kiedy był rok jubileuszowy 2000, w liturgii przebłagania święty papież Jan Paweł II prosił Boga i ludzi o wybaczenie wielu grzechów. I jedną z próśb była prośba o wybaczenie grzechu podziału wśród chrześcijan. Niestety jesteśmy podzieleni. Wychodząc z wieczernika, po dwóch apostołowie poszli na krańce ziemi głosić Ewangelię. I jak długo były prześladowania, tak długo nie było podziałów. Podziały zaczęły się ujawniać, kiedy chrześcijaństwo otrzymało wolność, a potem stało się religią uprzywilejowaną. Nie ma nic gorszego niż przywileje, które spotykają ludzi. Są bardziej niebezpieczne niż prześladowania, bo prześladowania wykształcają w ludziach męstwo, odwagę, gotowość na męczeństwo, a przywileje i dobrobyt sprawiają, że człowiek przyzwyczaja się i uzależnia od przywilejów i od dobrobytu. Jesteśmy podzieleni jako chrześcijanie i stąd zrodził się w chrześcijaństwie nurt zwany ekumenizmem, który ma w perspektywie bliżej nieokreślonej doprowadzić do sytuacji, że będzie jeden pasterz i jedna owczarnia. Na razie doświadczamy grzechów podziału. Bardzo łatwo jest zniszczyć jedność. Jedność małżeństwa, jedność rodziny, sąsiedztwa, jedność parafii, jedność kościoła, jedność narodu. Bardzo łatwo jest skłócić i podzielić. Ale drogi do jedności są bardzo kręte, długie, wyboiste. Bardzo długo się wraca do jedności. Pierwszy ważny podział miał miejsce w 1054 roku, kiedy chrześcijański wschód określił się jako ortodoksja. Ortodoksja, czyli po grecku prawowierność. Odróżniając się od kościoła zachodu, którego stolicą był Rzym. 1000 lat pracował demon, żeby zniszczyć jedność chrześcijan. Pierwsze pęknięcie, ale już drugie nastąpiło w 1517 roku, kiedy Luther dokonał reformacji. Pierwotnie miała być to tylko reforma, uzdrowienie, naprawa. Takie były pierwsze założenia. A dokonał się rozłam. Tak powstały kościoły reformowane, które dzielą się do dzisiaj. Jest ich już bodajże ponad 1000 różnych odłamów. I to jest ten drugi podział, drugie pęknięcie w ciele Kościoła Chrystusowego. Potem jeszcze było odłączenie od Anglii, powstanie anglikanizmu w 1538 roku. Powodem było małżeństwo króla Henryka VIII, które chciał za wszelką cenę unieważnić, a na które to unieważnienie papież nie wyraził zgody, nie widząc powodu. I ceną tej odmowy było odłączenie się od Anglii, powstanie kościoła anglikanizmu i straszliwe prześladowania katolików. Niewyobrażalne prześladowania. To są takie trzy pęknięcia, choć było ich więcej, ale o tych trzech zawsze musimy pamiętać, ponieważ one zmieniły nie tylko mapę religijną Europy i świata. Niestety ten podział skutkuje podziałami na misjach. Misjonarze spotykają się z jednym pytaniem. Skoro wy mówicie, że jesteście chrześcijanami, oni mówią, że są chrześcijanami i tamci też są chrześcijanami. Wszyscy powołujecie się na Biblię i na tego samego Chrystusa. To skąd te różnice? To które chrześcijaństwo jest prawdziwe? Katolickie, protestanckie, prawosławne? I bardzo często ci ludzie, którzy są adresatami misji, mówią, ustalcie między sobą najpierw, a potem przyjdźcie do nas i głoście nam Chrystusa. Nie burzcie nam naszych światów, bo jesteście sami podzieleni. Dlatego papież Jan Paweł II modlił się i prosił Boga, że pragnienie Jezusa wyrażone w Wieczerniku, Ojcze spraw, aby stanowili jedno, zostało zlekceważone, wzięte w nawias i nastąpiły podziały. Ale ponieważ ten podział stanowi istotną trudność na drogach wiary, papież też prosił ludzi o wybaczenie. W ogóle zastanówmy się nad tym, co nas łączy, a co nas dzieli. Tak w życiu, nie tylko w Kościele. Co sprawia, że ludzie się dzielą? Po pierwsze, pycha. Pycha jednego lub obojga. I człowiek pyszny gotowy jest położyć, poświęcić na ołtarzu swojej pychy, gotowy jest poświęcić jedność z drugim człowiekiem. I nie ma znaczenia, czy duchowne, czy świeckie. Bo kiedy dochodziło do pierwszego rozłamu, patriarcha Zachodu, czyli papież, rzucił klątwę na patriarchę Wschodu i ten odpłacił się tym samym. I ta ekskomunika trwała do 1954 roku, do pielgrzymki papieża Pawła VI do Ziemi Świętej, gdzie spotkał się z patriarchą Konstantynopola na ziemi neutralnej, na Ziemi Świętej. Próbując leczyć te rany podziału. Pycha. Jeżeli się kłócicie w małżeństwie, to między innymi z powodu pychy, która nie przyjmuje uwag, upomnień braterskich, krytyki, a jednocześnie wypowiada krytykę i wypowiada uwagi. Żona może powiedzieć mężowi takie jedno mądre zdanie i mąż żonie też. Nie krytykuj mnie, bo jestem jednym z twoich wyborów. I dyskusja się powinna skończyć. Druga rzecz, która czyni podział, to jest upór. Czy człowiek jest głuchy na argumenty? Że się zacietrzewia i że nie chce się pojednać. Urażony w swoich ambicjach, właśnie w swojej pysze, czyli w tej miłości własnej, nie przyjmuje już żadnych uwag. Jest głuchy, także na prośby. Kiedy ktoś na przykład prosi o przebaczenie, upór. Upór nie jest cnotą, jest wadą i to poważną. Wytrwałość jest cnotą, cierpliwość jest cnotą, ale nie wolno tego mylić z uporem. Upór jest wadą. Może jesteś uparty. I trwasz w tym uporze. I nie przyjmujesz żadnych argumentów. To jest droga do podziału. Do dalszych podziałów. Trzecim, co sprawia, że dochodzi do podziału, to są ambicje. Chore ambicje. Że człowiek chce zrealizować swoje plany za wszelką cenę. Ukuliśmy takie powiedzenie, że cel uświęca środki. Otóż jest to najbardziej bałamutna zasada z możliwych. Cel nie uświęca środków. Nawet najbardziej wzniosły, jakim jest życie wieczne, zbawienie, szerzenie wiary, nie usprawiedliwia złych środków. Dlatego wiary nie można głosić przemocą. Wiara głosi się na zasadzie świadectwa, a nie przemocy. Ambicje, chore ambicje, że ktoś chce osiągnąć swój cel, sakralizuje ten cel, czyli uznaje za nienaruszalny, że wszystko inne musi być podporządkowane temu jednemu. No jeżeli ktoś wpadnie w tę pułapkę, że cel uświęca środki, nie zatrzyma się przed niczym. Czwarta rzecz, która czyni podziały, to jest zaślepienie. Dlaczego dochodzi do rozwodu? Z powodu racji. Ona ma rację i on ma rację, a finalnie małżeństwo się rozpada. Są tak ślepi, że nie widzą swoich błędów, że nie widzą swoich grzechów, że nie widzą swoich win. Zaślepienie. I to jest droga do podziału. Bardzo konkretna droga. Ludzie zaślepieni są fanatykami. Można być fanatykiem religii, można być fanatykiem ideologii, można być fanatycznym kibicem. Fanatyzm grozi każdemu. A fanatyzm jest zaślepieniem człowieka. Człowiek źle widzi. Albo nie widzi. Bo jest właśnie zaślepiony. Coś przysłania mu resztę świata. Mam taki przykład. Kiedy była olimpiada w Paryżu, była dyskusja nad utworem Johna Lennona Imagine, czyli marzenie. On pisał o lepszym świecie, w którym nie będzie podziałów, religii, nieba, piekła i takie inne rzeczy. I ten człowiek, który stworzył taki hymn, który miał prowadzić jakby ludzi do lepszego świata, miał dwie żony. Jedną porzucił, zostawił ją z dzieckiem, bez środków do życia. Ona miała miłosne listy jego, wystawiła na aukcję. Dzięki temu inny Beatles kupił te listy i ona mogła przetrwać najbardziej krytyczny moment swojego życia. Tą drugą żonę mimo wszystko zdradzał. I miał z tymi dwoma kobietami dwoje dzieci. I napisał utwór dla jednego. Beautiful Boys. Piękny chłopiec. ale miał dwóch synów. A utwór napisał dla jednego. Zobacz, jak można być ślepym. Dlaczego dla jednego? Skoro miał dwóch. Tak może człowieka zaślepić miłość, źle pojęta. Fascynacja drugim człowiekiem. Sława, pieniądze, przyjemność. No różne rzeczy zaślepiają ludzi. W wielu waszych domach po kolędzie, to mówię teraz najbardziej do dziadków i babci, w wielu waszych domach widzę fotografie wnuków. Dziesiątki fotografii. Bardzo dobrze. I pytam dziadków, czy daliście swoim wnukom zdjęcia, żeby one miały taką samą ekspozycję swoich dziadków? Więc zróbcie zdjęcia, oprawcie w ramki i dajcie każdemu z wnuków swoje zdjęcie i powiedz tak: Kubuś, Małgosiu, twoje zdjęcie u mnie jest na widocznym miejscu. Codziennie cię widzę, tęsknię, kocham cię, modlę się za ciebie. Gdzie umieścisz moją fotografię? Na ścianie, w szufladzie? Też chciałbym, żebyś widział mnie codziennie i żebyś zatęsknił, że jest jeszcze babcia na horyzoncie i jest jakiś stary dziadek. Zróbcie tak, dziadkowie. To nie może być, że miłość jest w jedną stronę tylko, w stronę wnuków. Uczcie miłości w stronę starych ludzi. Dajcie im swoje fotografie. Bywa, że ktoś na tapecie w telefonie ma jedno dziecko albo jedno wnucze. Jak już się na to zdobyłaś, babciu, tobie i wszystkich wnuków. Nie wolno ci faworyzować jednego. Chyba, że jedyna. Jak można być zaślepionym? Jakby niewinnie, że nawet nie widać tego zaślepienia. Jesteście gotowi poświęcać się dla wnuków. Obiadki, odbieranie ze szkoły, odrabianie lekcji, bawienie, prezenty, gadżety. Okej, nie mam nic do tego. To są wasze pieniądze. Czego uczycie w ten sposób wnuki? Konsumpcji. Że nie tylko konsumują dwoje rodziców, ale nawet czworo dziadków. Konsumpcji. To nie jest miłość. To jest uzależnianie wnuków. Przejrzyj. Można być zaślepionym uczuciem do małej istoty. Można być zaślepiony jakąś formą. Na przykład, że musi być piękny strój, ale już potem nie ma przekazu wiary. Zobacz, jaką wagę przywiązuje Kościół do w Chrzcie Świętym, że jednemu dziecku przypisuje dwoje dorosłych rodziców i dwoje chrzestnych. Czworo dorosłych ludzi ma zajmować się przekazem wiary jednemu dziecku. Czworo dorosłych ludzi ma przekazywać wiarę jednemu małemu dziecku. I jak to jest, że czworo dorosłych ludzi nie może przekazać wiary jednemu małemu dziecku? Dlaczego? strzeż się zaślepienia, strzeż się fanatyzmu, także w uczuciach. Nie naprawimy my, tu zwykli katolicy w Puławach, nie naprawimy rozłamu, które powstały w chrześcijaństwie dawno temu i daleko stąd. Ale są takie rozłamy i takie podziały w małżeństwach, w rodzinach, gdzie zabrakło pojednania, przebaczenia i prośby o przebaczenie. Bo małżeństwo, które sobie wybacza i prosi o wybaczenie, nie rozpadnie się. Właśnie dlatego, że prosi wzajemnie o przebaczenie i przebacza. I trwa. Jan Paweł II, ten sam, od którego zacząłem tę homilię, w Warszawie w czasie jednego ze spotkań ekumenicznych powiedział: nie ma braci odłączonych, są bracia rozdzieleni, których grzech rozdzieli. I nie jest rolą naszą ustalać, kto był bardziej winien, patriarcha Konstantynopola czy biskup Rzymu. To nie jest nasza rola. Nie jest naszą rolą tropić winy innych wyznań. My mamy zająć się tym, co w Kościele rzymskokatolickim jest przeszkodą na drogach do jedności. Małżeństw, rodzin, sąsiedztw, parafii i narodu. Tym mamy się zajmować. I mamy prosić Boga, żeby natchnął nas pragnieniem jedności. Małżeństwo, które się modli o jedność, otrzyma ten dar od Boga, mimo istniejących różnic, które nie zanikną, tylko że otrzyma również umiejętność przyjmowania tych różnic w sposób rozumny, świadomy, że te różnice wcale nie muszą nas niszczyć. Jest takie powiedzenie, a właściwie dwa przytoczę. Jedno mówi, że są tacy, którzy budują mury i tacy, którzy budują mosty. I drugie powiedzenie: są tacy, którzy łowią ryby i tacy, którzy mącą wodę. Bez przerwy mącą wodę. Gdziekolwiek się pojawią. I trzeba zadać sobie jedno pytanie. A kim jestem ja? Buduję mury czy mosty? Łowię ryby czy mącę wodę? Amen.